To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. No teraz o niezwykłym wyczynie w Górach Najwyższych. Piotr Krzyżowski zdobył 2 ośmiotysięczniki, Lhotse i Mount Everest, wspinając się samotnie, bez użycia dodatkowego tlenu z butli. I to wszystko, uwaga, bez schodzenia do bazy. Dokonał tego w zaledwie 2 dni, między 21 a 23 maja. Piotr Krzyżowski, himalaista, zdobywca 7 ośmiotysięczników, a także ratownik GOPR, jest teraz razem z nami, prosto z Nepalu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
Jak ja się cieszę, że pana słyszę. Daleko jesteśmy od siebie, ale z sercem jesteśmy przy panu oczywiście. Gratulacje za ten pański wyczyn. Wiem, że trafił pan do szpitala wprost z podnóża Mount Everestu. Leczy pan teraz odmrożenia. Jak się pan czuje?
Czuję się dobrze. Myślę, że rokowania są pozytywne. Ja sam mam pewne doświadczenia, no niestety nie są to moje pierwsze odmrożenia. Więc pozytywnie patrzę na to, co się wydarzyło. Można powiedzieć, że trochę wkalkulowałem w te działania pewne ryzyko właśnie odmrożeń, a wynikało to z tego, że mój plan zakładał, że będę praktycznie 4 doby w strefie śmierci. No i wiadomo, że organizm, który nie suplementuje się tlenem, wtedy bardzo cierpi i takie właśnie następstwa jak odmrożenia mogły się pojawić.
I rozumiem, że ten pomysł, żeby najpierw Lhotse, a potem Mount Everest bez schodzenia do bazy, to był od początku taki plan, czy to trochę tak wyszło?
Tak, plan był od początku w ten sposób przygotowany. Ten plan jest dość trudny do zrealizowania, zresztą to też świadczy o tym, że nikt do tej pory w taki sposób tych dwóch gór nie wspinał, dlatego że zakładał na początku właśnie wejście na Lhotse, czyli na niższą górę, a później zmierzenie się z tym wyższym szczytem, z najwyższym, no bo Everest jest najwyższym szczytem na Ziemi. Wielu moich kolegów, którzy są, że tak powiem, obeznani z kwestią gór wysokich, no przestrzegało mnie przed tym, że robię tak naprawdę, stawiam wszystko na jedną kartę, gram wabank, bo większość osób, które gdzieś próbuje wspinać się na oba szczyty, czyli Everest, Lhotse, właśnie zaczyna od tego najwyższego i tą drugą górę, czyli Lhotse, zostawia sobie jaką taką opcję na zasadzie będę miał siły, to wtedy się z tą górą zmierzę. No ja postawiłem wszystko na jedną kartę i powiedziałem, że jeżeli mam to zrobić, to chcę to zrobić właśnie od tego kierunku, którego jeszcze nikt nie zrobił. No i tak trochę zaryzykować, więc wszystko postawiłem, tak jak mówię, w bank. No i ten mój plan zrealizowałem, można powiedzieć, w 100%.
Pan powiedział 4 dni spędzone w strefie śmierci, czyli powyżej 8000 metrów. Jak to wpływa na organizm? Jak wtedy organizm się zachowuje?
No wiadomo, że to nie jest, nie, to jest już taka wysokość, gdzie dochodzi do, można powiedzieć, takiej destrukcji organizmu wewnętrznej. Więc trzeba ten czas, który tam spędzamy, jak najbardziej zminimalizować. Natomiast nie wiem, może mam jakąś adaptację genetyczną, bo mój organizm dość dobrze się aklimatyzuje. Nawet dość dobrze spałem na tej wysokości. Może to też był efekt jakby zmęczenia też tym pierwszym, a później drugim celem. Natomiast trzeba być tutaj bardzo czujnym. Trzeba bardzo dobrze znać swój organizm. Trzeba go obserwować, trzeba go monitorować. Ja używam też różnego rodzaju urządzeń, żeby ten swój organizm cały czas gdzieś mieć pod kontrolą i żeby nie doszło do sytuacji, w której ja już sam nie będę świadomy bądź też mógł sam sobie pomóc. To też ta cecha właśnie szczególna mojego wspinania tegorocznego, czyli to, że wspinałem się sam, solo, w jakiś sposób utrudniała mi te działania, znaczy utrudniała. No, na pewno nie było to łatwe, ponieważ chociażby przypominam sobie teraz, jak byłem na grani w kierunku Everestu i starałem się nie zasnąć, starałem się w jakiś sposób kontrolować czas mojego odpoczynku po to, aby nawet, no niestety na tej wysokości mózg nam czasami może spłatać figle, więc jak zatrzymywałem się na grani, żeby troszeczkę odpocząć, to sprawdzałem, która jest godzina, żeby po tym odpoczynku zobaczyć, jak długo ja odpoczywałem, czy przypadkiem nie przysnąłem, bo to jest najbardziej niebezpieczne w sytuacji zmęczenia. Zaśnięcie na takiej grani no, kończy się tak naprawdę śmiercią.
A jakie były tam warunki? Trafił pan na dobre okno pogodowe, czy akurat no, wiało mocno i były warunki niesprzyjające?
Ja bardzo, bardzo precyzyjnie obserwowałem pogodę. Byłem cały czas w stałej łączności z ludźmi, którzy posiadali, znaczy przed wyjściem, tak. Bardzo mocno musiałem zaplanować. Logistyka tego ataku była bardzo kluczowa, ponieważ wiadomo, że ten rejon jest rejonem bardzo skomercjalizowanym. Bardzo dużo turystów wysokogórskich porusza się na tej górze. Stąd też musiałem wyczekać do momentu, w którym ta przestrzeń tej góry jak najbardziej się uwolni. To też było bardzo trudne z punktu widzenia psychicznego, bo wszyscy gdzieś tam wychodzili do góry. Ja siedziałem, czekałem na swój najlepszy czas, na najlepszą pogodę. No i tutaj to jest bardzo istotne i świetnie, że miałem dostęp do dobrych prognoz, które pozwoliły mi wybrać optymalnie ten dzień ataku, dzięki czemu wiatr był, można powiedzieć, na poziomie 10-15 km na godzinę, czyli nie był aż taki, który uniemożliwiałby wspinanie. Podobnie było z czasem, w którym wychodziłem do ataku. Osoby wspinające się w tlenie, czyli używające jakby suplementacji tlenowej, wychodziły o godzinie 7 wieczorem, o 18, o 19. Natomiast ja wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na to, aby być w tak długiej ekspozycji na ten mróz, no bo to jednak jest bardzo już wysoko, więc temperatura jest bardzo niska. Więc ja do swojego ataku na przykład na Everest wyszedłem około godziny 23:30, co było olbrzymim zaskoczeniem. Wiele osób na tym podejściu zatrzymywało się i pytało, dlaczego tak późno i tak dalej. No to są pewne wybory.
Ale to wszystko było skalkulowane, rozumiem. Wszystko było przemyślane i skalkulowane.
Tak, dokładnie. Stąd też dla wielu osób, które tam się pojawiały, no byłem takim dość dziwnym wspinaczem, który trochę samodzielnie tutaj sobie krąży. Zresztą no, byłem osobą, która była niezależna. Ja nie wspinałem się z żadnym szerpą, z nikim. Stąd też wszystkie decyzje podejmowałem samodzielnie w oparciu o swoje doświadczenie. No i okazało się, że te decyzje były trafne, bo bezpiecznie przewspinałem piękne dwie góry.
A która była trudniejsza, panie Piotrze, Lhotse czy Everest?
Obie są trudne. Lhotse jest dość specyficzne. Wspinamy się takim bardzo zamkniętym, wąskim kuluarem i tak naprawdę nie wiemy, gdzie ten szczyt w końcu się znajduje. Trochę mi dopiekło to, bo tak troszeczkę życzeniowo już myślałem, że wierzchołek, natomiast dopiero dość długi jeszcze odcinek wspiętrzenia i taka płetwa, na której tak naprawdę mieści się jedna, maksymalnie dwie osoby. Natomiast Everest no, budził mój szacunek, pomimo tego, że to jest góra, którą się, tak jak mówię, nazywa bardzo komercyjnym szczytem. To jest najwyższy szczyt na świecie i szczególnie, że ja na tej górze już byłem sam. Tam praktycznie ze mną się już nie wspinał ani za mną, ani przede mną żaden człowiek, więc wiedziałem, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, mogę liczyć tylko na siebie. I ta ostatni fragment właśnie takiego podejścia, takiej grani, która jest dość eksponowana i jest dużo podejść do góry, zejść w dół, no też w jakiś sposób mocno wpłynęła wpłynęła na mnie. Natomiast z obu gór się cieszę. Trudno mi gradację postawić, która była trudniejsza. Obie są piękne i uważam, że warte przewspinania.
Jak widzimy zdjęcia spod Everestu, to widzimy tam dziesiątki ludzi czasami czekających w kolejce. Rozumiem, jak pan mówi, że był sam na tej górze, to tej kolejki na Everest nie było akurat.
Tak, tak. No to są właśnie te elementy, o których pan redaktor wspomniał, a o których ja również też mówiłem. Osoby, które nie używają suplementacji tlenowej, tak jak ja nie wspinam się bez użycia butli z tlenem, nie mogą czekać w tych kolejkach, ponieważ dla mnie zatrzymanie się na dłużej niż 15 minut będzie się wiązać z odmrożeniami. Więc to strategia ataku była jednym z ważniejszych elementów, poza tym, że musiałem być do tego wszystkiego bardzo dobrze przygotowany. Ja też wspinałem się solo, więc używałem swoich namiotów. Musiałem te obozy, które do tej pory gdzieś agencje budują dla swoich klientów, sam postawić. Więc ten wysiłek, który musiałem włożyć w ten proces wcześniejszy, aklimatyzacji, wyniesienia namiotów czterech, wyposażenia tych namiotów w sprzęt niezbędny do bazowania, no to też wpłynęło na moje wyczerpanie wcześniejsze. Stąd też ta regeneracja przed atakiem była troszkę dłuższa, ale to akurat się dobrze złożyło, ponieważ dzięki temu mogłem skorzystać jakby zaczekać na swoją przestrzeń na tej górze.
Jasne. Panie Piotrze,
znalezienie tej swojej ścieżki jest bardzo ważne.
To kiedy pan wraca do kraju? Kiedy, ile jeszcze dni w szpitalu w Katmandu?
Ja już tutaj, można powiedzieć, kończę proces rekonwalescencji w oparciu o te technologie medyczne, które posiadają lekarze w Nepalu. Będę chciał kontynuować dalsze leczenie w Polsce, więc czekam tylko na jak najszybsze decyzje mojego ubezpieczyciela, który bezpiecznie mnie sprowadzi do Polski. Myślę, że w przeciągu najbliższych kilku dni powinienem się już zameldować w Polsce.
Czekamy zatem w takim razie. Piotr Krzyżowski, przepraszam, zdobywca dwóch ośmiotysięczników, Lhotse i Mount Everest. Wspinając się samotnie, bez dodatkowego tlenu, bez schodzenia do bazy, dwa ośmiotysięczniki zdobyte. Jeszcze raz gratulacje, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do zobaczenia w kraju. Piotr Krzyżowski był w radiu RMF24 naszym gościem. Dziękujemy raz jeszcze za spotkanie. Wszystkiego dobrego.